Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Gietrzwałd, Polska, rok 1877.
Panno Maryjo, bądź uwielbiona, od swych czcicieli bądź wysławiona, jak godna boska matka dziewica, którą niebieska świat.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina jest ksiądz Jarosław Klimczyk z zakonu kanoników regularnych, posługujący w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Rozmawiamy o historii objawień Matki Najświętszej w roku 1877. Księże Jarosławie, jakie orędzie przekazała Matka Boża do duchownych? Jakie skierowała słowa do kapłanów?
Maryja do kapłanów powiedziała słowa bardzo ciepłe, bardzo matczyne, objawiając się tutaj jako matka księży, matka uczniów Jezusa. Zaprosiła kapłanów do tego, żeby modlili się do niej, żeby zwracali się do niej, a ona zawsze będzie przy nich. Ale nie tylko te słowa powiedziała do kapłanów. Tymi słowami zwróciła się również do dziewczynek, a przez dziewczynki do wszystkich ludzi przez wszystkie pokolenia po dziś dzień, w ostatnich dniach objawień. A mianowicie dziewczynki były przygotowywane przez Maryję do zakończenia tego nadzwyczajnego czasu łaski, czyli takiego nadzwyczajnego widzenia jej i słuchania jej podczas modlitwy. I dziewczynki w ostatnich dniach przychodziły na modlitwę zapłakane. Kiedy przyszedł ten ostatni dzień, Maryja zobaczyła łzy dziewczynek i znowu, jak wcześniej, w czasie tej historii z figurką, natychmiast się pocieszyła i powiedziała: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. A zatem dwa razy Maryja to powtarza. Najpierw do swoich umiłowanych synów, uczniów Jezusa, a potem mówi to do wszystkich swoich dzieci. I my w Gietrzwałdzie, my kustosze sanktuarium gietrzwałdzkiego, bardzo często, czasami codziennie, powtarzamy pielgrzymom właśnie te słowa Maryi, matczyne słowa Maryi, pocieszenia: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami.
I ta ostatnia prośba to jest prośba o gorliwe odmawianie różańca, tak?
Tak. To jest właśnie serce orędzia Gierszwałckiego. Zaproszenie Maryi do tego, żeby otworzyć się na to, co mówi jej Syn, Słowo Boże, wprost do serca. Serce do serca. I różaniec jest właśnie tą drogą słuchania Słowa Bożego. My dzisiaj, żyjący w XXI wieku, mamy trochę łatwiej, ponieważ możemy czytać, potrafimy czytać, mamy Biblię, mamy również możliwość nauczenia się modlitwy Słowem Bożym, dlatego tym bardziej ta modlitwa na różańcu może być pogłębiona. Możemy dzięki różańcowi usłyszeć i zobaczyć samego Jezusa.
Księże, mówiąc o objawieniach Matki Bożej w ogóle, często pojawia się termin tajemnice. Czy o czymś takim możemy powiedzieć w Gierszwałdzie, czy żadnych tajemnic Matka Boża nie przekazała?
Nie ma żadnych tajemnic. Tutaj jest wszystko jawne i właśnie takim orędziem gierszwałdzkim, takim czymś, co jest ciągle bijącym sercem Gierszwałdu, to jest właśnie to, że Maryja zaprasza na taką ścieżkę duchową bliskości z sobą, bliskości ze swoim Synem, na modlitwie, na słuchaniu Słowa. Nie ma tutaj żadnej tajemniczości.
I myślę, że to wyróżnia Gierszwałd od innych objawień. Księże, wizjonerki. Na niektórych obrazach przedstawiających moment objawienia widzimy pod klonem klęczą nie dwie, ale cztery dziewczynki. Jak to odczytywać?
To jest spowodowane dosyć trudną historią objawień. Mianowicie przez pewien czas w czasie objawień uważano, że wizjonerki są cztery. Że oprócz tych dziewczynek jeszcze dwie panie, parafianki gierszwałdzkie, panie Bilitewska i Wieczórkówna, również otrzymały łaskę widzenia i słuchania Maryi. I to wprowadziło dosyć dużo zamętu i dosyć dużo cierpienia, które dotknęło proboszcza Augusta. Ponieważ proboszcz August, który do pewnego momentu objawień był, można powiedzieć, dosyć surowy w ocenie autentyczności objawień, podchodził do tego z wiarą, ale też z roztropnością, to w pewnym momencie bardzo się otworzył na wszystko, co zaczęło dziać się w Gierszwałdzie i również na orędzie tych dwóch pań, pani Wieczórkównej i pani Bilitewskiej. Niestety, jak później komisja teologiczna, która została powołana przez biskupa Kremenca i ta komisja tutaj przyjechała, badała zeznania wszystkich osób, to natychmiast ta komisja miała wątpliwości co do tych dwóch pań. Nawet proboszcz August w tym czasie otrzymał upomnienie od biskupa i biskup zabronił proboszczowi zezwalać, aby te dwie panie przychodziły pod klon. To były starsze osoby. Znaczy starsze, jedna z tych pań miała 20 parę lat, więc no nie były starsze, ale to na pewno nie były dzieci. Ja osobiście myślę o tej sytuacji w taki sposób, że no te panie nie oszukiwały. Ja nie podejrzewam, nie oceniam tych dwóch pań, żeby one chciały po prostu oszukać kogokolwiek. Bardziej szedłbym w takim kierunku, że tym paniom wydawało się, że mają objawienia. Że im się wydawało i one bardzo wierzyły w to, że one rzeczywiście mają ten sam dar i tę samą łaskę, którą otrzymały dziewczynki. Dlatego nie podejrzewam tych dwóch pań o jakiekolwiek oszustwo, dlatego że ich dalsze dorosłe życie no było piękne i to było życie takie oddane i Panu Bogu, i parafii, i Kościołowi. Te panie zresztą były bardzo posłuszne decyzji biskupa i proboszcza i one wycofały się z przychodzenia pod klon, nie robiły w związku z tym żadnych problemów, okazały posłuszeństwo. No tym bardziej to dla mnie osobiście są takie dowody na to, że ten zamęt, który powstał w Gierszwałdzie, nie pochodził z jakiejś złej woli kogokolwiek czy jakiejś grzeszności, tylko po prostu może z takiego trochę braku rozeznania tego, co się dzieje w tym wnętrzu, w tym życiu duchowym.
Księże, czyli wizjonerki mamy dwie, Justynę i Barbarę. Jak potoczyły się ich losy już właśnie po ustaniu objawień? Bo to też jest ciekawe.
Dziewczynki trzeba było ewakuować z Gieczwałdu, ponieważ zaborcy prześladowali wszystko, co związane z Gieczwałdu od samego początku objawień. Sam proboszcz August, pomimo tego, że był Niemcem, kilkakrotnie był aresztowany i groził areszt również dziewczynkom. Oczywiście zaborcom się bardzo nie podobało to, że wieść się rozeszła po świecie, że tutaj Matka Boża mówi w języku polskim, po warmińsku. Oczywiście to było uderzenie w ich akcję germanizacji. I zaczęło się dziać w Gieczwałdzie coś pięknego, co bardzo kłuło zaborców, co nie jest wprost związane z objawieniami, ale co można powiedzieć, działo się na uboczu objawień. A mianowicie, ponieważ warmiacy usłyszeli, że Maryja mówi w języku polskim, po warmińsku, to zaczęli sobie przypominać swoją własną tożsamość. Również zaczęły się tutaj na Warmii, w Gieczwałdzie, dziać takie historie, że zaczęli przyjeżdżać Polacy z innych zaborów, na przykład Polacy z Krakowa czy z Poznania, i warmiacy zobaczyli pięknych Polaków. Zobaczyli profesorów z Krakowa, panie, które mówią w języku polskim, które nie kryją się z tą polskością. I nastąpił taki proces odbudowania tożsamości polskiej warmiaków. Zaborcom bardzo zależało na tym, żeby wmówić Polakom, że mówienie w języku polskim to jest coś gorszego, że Polacy to gorsi ludzie, ale nagle wszystko zaczęło objawiać się w zupełnie innym kierunku, zupełnie inaczej, i ta tożsamość polska warmiaków zaczęła się odbudowywać. W tym czasie ktoś tutaj zorganizował taką, nie wiem jak to nazwać, czy pielgrzymkę, czy wycieczkę dla mieszkańców Gieczwałdu do Krakowa na Wawel. Celem tej wyprawy było to, żeby pokazać warmiakom, mieszkańcom Gieczwałdu, pokazać Wawel, pokazać Polskę, pokazać królów, pokazać całą bogatą historię. Jak ci warmiacy wrócili z powrotem z Krakowa do Gieczwałdu, no to jeszcze bardziej wracali do swojej tożsamości, do swojej tradycji, wracali do polskości, która ona była związana bardzo mocno z chrześcijaństwem, z byciem katolikiem. No i w związku z tym zaborcy prześladowali wszystko, co związane z Gieczwałdem. Dziewczynkom groził areszt i proboszcz August zorganizował ewakuację dziewczynek do Chełmna, do sióstr Szarytek. I dziewczynki w Chełmnie były kilka lat. One już właściwie nigdy do Gieczwałdu nie wróciły. Tylko raz wróciły do Gieczwałdu, teraz dokładnie nie pamiętam, albo na swoje bierzmowanie, albo po bierzmowaniu na chwilę, a potem wróciły do Chełmna, a z Chełmna siostry Szarytki ewakuowały je aż do Paryża. W Paryżu drogi Justynki i Basi się rozeszły. Basia podjęła decyzję o życiu zakonnym u Szarytek. Justyna podjęła decyzję o życiu małżeńskim. I tak naprawdę historia Justynki tutaj nam się kończy i o Justynie nic nie wiemy. Natomiast historia Basi jest bardzo dobrze znana. Kiedy już była po formacji, została wysłana przez siostry na misję do Gwatemali. Całe swoje życie siostra Barbara, właściwie siostra Stanisława, bo takie imię przyjęła, całe swoje życie zakonne przeżyła w Gwatemali. Tam ukończyła szkołę pielęgniarską i jej droga za Jezusem to była głównie droga z ludźmi chorymi. Gdybym miał w jakiś sposób tak obrazowo namalować życie siostry Stanisławy, to najchętniej porównałbym ją do matki Teresy z Kalkuty. Jej życie trochę właśnie przypominało bardzo dobrze nam znaną matkę Teresę. Czasy w Gwatemali były bardzo trudne, ponieważ była tam wojna domowa i były trzy trzęsienia ziemi. Po jednym z trzęsień ziemi został zburzony kościół i szpital, w którym pracowała siostra Stanisława. I ona natychmiast po trzęsieniu ziemi zabrała się do odbudowy kościoła i szpitala. Nigdy siostra Stanisława nie wróciła do Polski, pisała tylko listy do Polski, trochę tych listów mamy. Zmarła w 1950 roku. Kilka lat temu rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Stanisławy. Ten proces trwa i z tego co wiem, to wszystko zmierza w dobrym kierunku i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten proces zakończy się beatyfikacją. Oczywiście na dziś dzień nie ma żadnej pewności, ponieważ prace cały czas trwają, ale no wszystko ku temu zmierza.
Matka Boża w Getrzwałdzie dosyć długo czekała na takie oficjalne zatwierdzenie przez Kościół, a przecież wiemy, no ja tak słuchając księdza sobie myślę, że ten proboszcz właśnie z tamtego czasu to naprawdę było błogosławieństwo dla tego miejsca, bo spełniał prośby Matki Bożej. Nie ma przypadków, Matka Boża wiedziała, gdzie się objawić, w jakiej parafii, ale no, wiemy, że w historii innych objawień no to gdzieś tak długo Matka Boża nie czekała na potwierdzenie takie oficjalne, a tutaj jednak te prace trwały dosyć długo, prawda?
Te prace trwały 100 lat. Długość tego czasu związana jest właśnie z tymi trudnościami, o którym opowiadałem wcześniej. Te dwie panie, które no przy tym błędnym rozeznaniu ich autentyczności, ich objawień wprowadziły dosyć dużo zamętu. Ten zamęt on był dosyć solidny, ponieważ one między innymi mówiły o tym, że one mają objawienia świętego Józefa. To poszło w eter. Do tego stopnia, że malarze już tutaj w Getrzwałdzie zaczęli malować dewocjonalia z objawieniami świętego Józefa i jeszcze gdzieś nawet na pchlich targach w różnych miejscach świata można kupić obrazy, które przedstawiają świętego Józefa na klonie. Niektóre treści, które one przekazywały, no były zupełnie nie do przyjęcia. I trochę ta sytuacja właśnie utrudniała zbadanie autentyczności tych objawień. Potem kwestia również, no czysto kwestia zaborów, dwóch wojen światowych, różnego rodzaju zamieszania, potem lata komunizmu. To wszystko spowodowało, że ten proces był bardzo długi. Kiedy w 1945 roku biskup Warmiński zaprosił nasz zakon z Krakowa, kanoników regularnych, do troski o to miejsce, o sanktuarium, o pielgrzymów. To tak naprawdę kult objawień Matki Bożej był tutaj prawie w ogóle wyciszony. Nasi współbracia po wojnie, oni szli takimi dwoma ścieżkami, takie zobaczyli dwie drogi możliwości odbudowania, odtworzenia, wzmocnienia, rozgłoszenia w ogóle objawień getrzwałdzkich i stworzenia kultu objawień. Jedna droga to była taka, żeby przywrócić kult cudownemu obrazowi Matki Bożej Getrzwałdzkiej, a ten kult tutaj był od XVI wieku. A druga droga to była, żeby po prostu wprost zacząć głosić orędzie getrzwałdzkie. Ale nasi współbracia rozeznali, że lepszą drogą jest to, żeby zacząć od obrazu. I przygotowali parafian, warmiaków, całą archidiecezję, tutaj przy współpracy z księdzem biskupem warmińskim, któremu też zależało bardzo na tym, który często tutaj przyjeżdżał do Getrzwałdu, zobaczyć co się dzieje, czy ten kult się rozwija, czy nie. No to rozpoczęto najpierw właśnie taki proces odtwarzania kultu cudownego obrazu Matki Bożej. Dlatego w 1967 roku najpierw była koronacja tego obrazu. I to był punkt zwrotny w historii powojennej Getrzwałdu, ponieważ księża biskupi zorganizowali to w sposób piękny, to znaczy zaproszenie poszło do całego kościoła w Polsce, do wszystkich wiernych i wtedy przybył tutaj prymas z Polski, kardynał Stefan Wyszyński, przybył kardynał Wojtyła, oczywiście biskupi warmińscy, przyjechało wtedy kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. To naprawdę to był ocean, ocean pielgrzymów. Przybyło bardzo dużo duchownych. I wtedy można powiedzieć, że po raz pierwszy polski kościół, cały polski kościół usłyszał na nowo o Wyczwałdzie. Więc najpierw wspólnota kościoła została zwrócona do tego przepięknego obrazu Matki Bożej Wyczwałdzkiej, a potem już można było rozgłaszać kult Matki Bożej Wyczwałdzkiej, objawień. Oczywiście było to ciągle w takim obszarze lokalnym, no bo jeśli autentyczność objawień nie jest sprawdzona przez Kościół, nie można było głosić orędzia Wyczwałdzkiego poza Wyczwałdem. Ale kanonicy regularni dostali takie błogosławieństwo od biskupa, że mogą głosić orędzie Wyczwałdzkie na rekolekcje. Więc bardzo dużo naszych księży wyjeżdżało na rekolekcje adwentowe i wielkopostne i różne inne rekolekcje i wtedy głosili w Polsce właśnie orędzie Wyczwałdzkie. Aż do 1977 roku, kiedy w stulecie objawień biskup warmiński Drzazga wydał dekret, w którym mówi, że nie znajduje w treści objawień Wyczwałdzkiej nic, co by się sprzeciwiało z nauczaniem Kościoła. I cytuję w swoim dokumencie właśnie trzy najważniejsze wypowiedzi Maryi, które zostały przekazane przez dziewczynki. To jest: jam jest niepokalanie poczęta Maryja, chcę, abyście odmawiali różaniec i nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami.
Księżek, chciałbym, żeby na koniec naszej rozmowy wybrzmiało takie zaproszenie dla naszych słuchaczy, aby przyjechać, aby nawiedzić to miejsce i czego mogą się spodziewać pielgrzymi, którzy jeszcze w Wyczwałdzie nigdy nie byli.
Myślę, że najczęściej, kiedy słucham pielgrzymów przybywających do Wyczwałdu, to najczęściej oni mówią o pięknie, ciszy, modlitwie i medytacji. Jest to sanktuarium, które w związku z tym, że ma takie położenie geograficzne wśród lasów, wśród łąk, przepięknych łąk, jest to sanktuarium, które nawet w sezonie, kiedy przybywa tutaj kilkaset czy kilka tysięcy pielgrzymów dziennie, jest sanktuarium ciszy, sanktuarium medytacji, modlitwy, osobistego spotkania z Maryją, osobistego słuchania Jezusa. Jest to coś, co bardzo pociąga wszystkich pielgrzymów do Wyczwałdu. To właśnie jest piękno. Piękno, które rozpoczyna się od całej pięknej Maryi, ale wszystko, co jest tutaj w Gieczwałdzie, jest piękne, jest pociągające i to wszystko prowadzi do Jezusa. Dlatego wszyscy pielgrzymi, którzy mają taką potrzebę wyciszenia, spotkania z Bogiem, spotkania się z samym sobą, popatrzenia na swoje życie z innej perspektywy, z perspektywy Jezusa, są z całą pewnością zaproszeni do Gieczwałdu. Nie znam osobiście żadnego pielgrzyma, który będąc raz w Gieczwałdzie nie chciał tutaj wrócić.
Gieczwałd na pewno, jeżeli ktoś był w Fatimie, Lourdes, no to niech się nie spodziewa tego, prawda, w Gieczwałdzie. To jest zupełnie inny klimat, no i to jest cały urok tego miejsca, według mnie.
Tak, to jest urok tego miejsca i myślę, że to jest też sedno tego miejsca. To jest właśnie to, co pociąga pielgrzymów. Ja sam byłem kiedyś pielgrzymem gieczwałdzkim, kiedy pracowałem w Ełku. Miałem 160 kilometrów do Gieczwałdu. Miałem pracę bardzo ciężką, bo właśnie pracowałem w ośrodku terapii uzależnień. Ale raz w miesiącu przyjeżdżałem do Gieczwałdu jako pielgrzym. W piątek wieczorem przyjeżdżałem, zamawiałem sobie nocleg tutaj i byłem całą sobotę. I ten jeden dzień, ta jedna doba dawała mi siłę na cały miesiąc pracy i na cały miesiąc posługi. Więc znam Gieczwałd nie tylko jako kustosz, ale znam jako pielgrzym. Było to dla mnie miejsce, jest to dla mnie miejsce leczenia, karmienia mojej duszy.
Ksiądz Jarosław Klimczyk był moim i Państwa gościem. Księże, bardzo serdecznie dziękuję i na koniec bardzo proszę o modlitwę w intencji naszych radiosłuchaczy, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i nas tutaj posługujących, księdza dyrektora Mateusza, księdza Grzegorza, no i nas świeckich. Prosimy westchnąć w naszej intencji przed Matką Bożą Gieczwałdzką.
Dobrze, zrobię to. Zapraszam Was do Gieczwałdu. Jeśli jeszcze nie możecie do Gieczwałdu przyjeżdżać, to mamy całodobową transmisję liturgii gieczwałdzkiej i przynajmniej w taki sposób można się również z nami łączyć w modlitwie. My również prosimy Was o modlitwę. Pomału przygotowujemy się do początku sezonu. Czekamy bardzo na pielgrzymów, bo już ta szara zima trochę dała nam w kość. Czekamy na wiosnę, czekamy na pielgrzymów, że znowu się spotkamy po pandemii, po tym bardzo trudnym czasie. No i znowu będzie radość wspólnego bycia, modlitwy i uwielbienia Maryi.
Matko Niepokalana, Pani Gieczwałdzka, Królowo Niebios i Pani Aniołów. To Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi dwóm dziewczynkom, Justynie i Barbarze, aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orędzie Twojego Syna. Wzywałaś do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. Twoja obecność wśród nas umocniła i nadal umacnia Kościół i naszą Ojczyznę. Matko Niepokalana, Pani Giertrwałdzka, poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu sercu, aby pełnić wiernie wolę Boga Ojca. Orędowniczko i pośredniczko łask, uproś u Twego Syna dla nas serca całkowicie odnowione, aby kochały Boga i bliźniego ze wszystkich swych sił. Nawiedzaj nas, pocieszaj i wspieraj. Przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas od wszelkiego niebezpieczeństwa. Niech za Twym wstawiennictwem grzesznicy dostąpią Bożego miłosierdzia i powrócą na drogę świętości. Uwikłani w różne nałogi, niech otrzymają łaskę wyzwolenia i dar trzeźwości. Chorzy niech odzyskają zdrowie. Samotni, smutni i zniechęceni, niech odnajdą nadzieję. Niech modlitwa różańcowa jednoczy nasze rodziny z Chrystusem. Uświęca nas i zapala do dawania świadectwa wiary i podjęcia nowej ewangelizacji. Matko Kościoła, uproś nam nowe liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do katechizacji, aby Kościół Święty mógł zostać odnowiony przez gorliwych kapłanów, osoby konsekrowane oraz świeckie, zaangażowane w dzieło rozkrzewiania wiary. Matko Niepokalana, Pani Giertrwałdzka, otocz nas swą macierzyńską miłością, aby Chrystus, Twój Syn, nieustannie rodził się także dla nas. Pomóż nam, abyśmy nie ulegali egoizmowi, pochlebstwom świata, ani podszeptom złego. Amen.
Niosąc błaganie świata o pokoju dar, nasze modlitwy dziś składamy w Twoich rękach, Matko nasza.